Nasz gość dnia.
Proboszcz parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i kustosz Sanktuarium Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli, ksiądz Jerzy Krysztopa, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Zuzela, miejsce narodzin i dzieciństwa Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Czy nie zapominamy we współczesnym świecie o błogosławionym kardynale Wyszyńskim?
Zapominamy i nie zapominamy. Trzeba dziękować opatrzności Bożej, że wreszcie po wielu latach przygotowań nastąpiła beatyfikacja księdza prymasa 12 września 2022 roku. Pomimo pandemii, pomimo przesuwania tego terminu, ale trzeba cieszyć się z tego, że mamy błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, orędownika w naszych sprawach i naszego kościoła w Polsce, kościoła również i powszechnego i naszej umiłowanej ojczyzny.
Do Zuzeli przybywają liczne pielgrzymki, by odwiedzić muzeum w Zuzeli. Jak ruch pielgrzymkowy zmienił się na przestrzeni lat?
Już od lat 90. Zuzela jest odwiedzana z tej racji, że w Zuzeli utworzono taką Izbę Pamięci, muzeum, to nazywamy pięknie lat dziecięcych kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. I to miejsce było odwiedzane bardziej lub mniej, szczególnie kiedy była setna rocznica urodzin księdza prymasa w 2021 roku. Później trochę ten ruch pielgrzymkowy zmalał, dlatego że spowolniono przygotowania do beatyfikacji z różnych względów, ale kiedy już była widoczna beatyfikacja, szczególnie rok 2019, był bardzo bogaty w ilość pielgrzymek. Niestety później w 2020 planowana beatyfikacja została niestety odwołana z racji pandemii koronawirusa. I później, kiedy już postanowiono, że jednak dojdzie do beatyfikacji 12 września 2022 roku, ten ruch pielgrzymkowy rzeczywiście się zwiększył i w samym roku beatyfikacji, jak również i w roku dziękczynienia. Wiele pielgrzymek zorganizowanych, niezorganizowanych przybywało do Zuzeli. Nadal przybywa, ale jakby mamy wrażenie, że trochę jest ich trochę mniej.
W najbliższy czwartek odbędzie się pielgrzymka kapłanów z diecezji łomżyńskiej. Czy ta data jest przypadkowa?
Nie, nie jest przypadkową datą, dlatego że obecny rok to jest rok setnej rocznicy święceń kapłańskich błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Dokładnie te święcenia przyszły prymas przyjął 3 sierpnia 1924 roku. Więc dokładna data z tej setnej rocznicy święceń będzie przypadała na 3 sierpnia. Niemniej 3 sierpnia to czas urlopów, czas różnych wyjazdów, czas pielgrzymek, innych wydarzeń religijnych. I dlatego tutaj ksiądz biskup na moją propozycję postanowił zaprosić wszystkich księży naszej diecezji łomżyńskiej, by podziękować opatrzności Bożej za dar tego wielkiego kapłana, za to, że przed 100 laty został kapłanem. I tak jak ksiądz biskup w zaproszeniu do kapłanów naszej diecezji pisze, przez jego wstawiennictwo będziemy prosili Boga o dar świętości życia dla nas samych, jak i o dar nowych powołań kapłańskich do naszego seminarium łomżyńskiego. Spotkanie to stanowić będzie okazją do refleksji nad darem i istotą kapłaństwa. Będzie to również ważne wydarzenie dla naszej stałej formacji kapłańskiej, do której wszyscy jesteśmy zobowiązani. Dlaczego właśnie święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana? Wiem, że ono zostało ustanowione pod koniec pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI i zostało prowadzone w 2013 roku. To święto jest pięknym przedłużeniem Wielkiego Czwartku. Wiemy, że Wielki Czwartek, msza święta, krzyżma świętego, tak jak w naszej katedrze łomżyńskiej, wielu z nas kapłanów się gromadzi wokół pasterza diecezji. Ale jednocześnie mamy w perspektywie zadumę Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty. Przeżywamy to tryduum paschalne w takiej głębokiej refleksji i dopiero później następuje radosny poranek wielkanocny. Myśl Ojca Świętego Benedykta XVI była taka, żeby na tydzień przed Bożym Ciałem, w czwartek po uroczystości Zielonych Świątek Zesłania Ducha Świętego, właśnie było takie święto, które trochę rozwinie w taki sposób radosny dar kapłaństwa Chrystusowego. To jest później czwartek Bożego Ciała, szczególnie koncentrujemy się na Eucharystii.
Czego może nauczyć prymas współczesnych kapłanów czy biskupów? Czy prymas jest wzorem dla kapłanów? Jakie wartości płyną z postaci Wyszyńskiego?
Jak najbardziej. I życie kapłańskie księdza prymasa, jak również jego nauczanie o kapłaństwie jest ponadczasowe, również aktualne we współczesnym świecie. Myślę, że można by powiedzieć, że w nauczaniu i posłuce kapłańskiej księdza prymasa błogosławionego da się zauważyć, że ksiądz powinien być po pierwsze człowiekiem Bożym, po drugie dla ludzi. Ja pozwolę sobie tutaj przytoczyć drogim radiosłuchaczom taki piękny dekalog życia wewnętrznego księdza prymasa, który w czasie rekolekcji przed święceniami kapłańskimi sobie zapisał i później ten dekalog przez całe życie kapłańskie realizował. Myślę, że ten dekalog jest dla nas kapłanów nadal aktualny. Mów mało, żyj bez hałasu, cisza. Czyń wiele, lecz bez gorączki, spokojnie. Pracuj systematycznie. Unikaj marzycielstwa, nie myśl o przyszłości, to rzeczy Boga. Nie trać czasu, gdyż on do ciebie nie należy. Życie jest celowe, a więc i każda w nim chwila. We wszystkim wzbudzaj dobre intencje. Módl się często wśród pracy. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Szanuj każdego, gdyż jesteś odeń gorszy. Bóg pysznym się sprzeciwia. Wszelką mocą strzeż swego serca, ponieważ z niego wypływa życie. Miłosierdzie Boże na wieki wyśpiewywał będę. Przepiękny dekalog życia kapłańskiego, zapisany w czasie rekolekcji poprzedzających święcenia kapłańskie. To do końca nie ma powiedziane, że to jest na początku rekolekcji, które rozpoczął wraz z kolegami z roku święceń 1924 roku we Włocławku. Pewnie, że te rekolekcje jedne rozpoczął, ale nie dokończył, dlatego że wdało się mocne zapalenie płuc, musiał iść do szpitala i po leczeniu kilkutygodniowym dopiero zdecydowano, że 3 sierpnia tegoż roku zostanie wyświęcony na kapłana dla odprawienia kilku mszy świętych. Ówczesny biskup włocławski, biskup Stanisław Zdzidowiecki, postanowił, że warto wyświęcić na kapłana nawet dla odprawienia kilku mszy świętych. O tym sam adept do kapłaństwa też tylko myślał, że prosił Pana Boga, żeby mógł odprawić kilka mszy świętych. Jak wiemy, że w kapłaństwie przeżył 57 lat. Ale widocznie tak miało być w działaniach opatrzności Bożej, że były trudności. Był krzyż na początku, ale później jakże ten krzyż dał wielką ofiarę, obfitość również darów. I te święcenia miały miejsce 3 sierpnia w Bazylice Katedralnej Włocławskiej w Kaplicy Matki Bożej. Był bardzo wdzięczny wszystkim, którzy postanowili, że takie będzie miejsce tych święceń. W obecności zaledwie kilku uczestników tejże uroczystości, z rodziny tylko była młodsza siostra Stanisława. Święceń udzielał biskup pomocniczy Wojciech Owczarek, który też był człowiekiem schorowanym, a mimo wszystko później jeszcze do 1938 roku jeszcze żył. Wiemy, że następcą biskupa Wojciecha Owczarka był biskup Kozal, męczennik II wojny światowej. Więc to też jakoś tak można pięknie to wszystko połączyć w działaniach Opatrzności Bożej. Ale najważniejsze, że Stefan został kapłanem, tak jak marzył od dzieciństwa, począwszy od czasów zelskich. Często mówił jako mały chłopiec, chyba będę księdzem, chociaż tam myślał też o innych profesjach, o innych zawodach. Można by tutaj zapytać, co by było, gdyby nie wyświęcono młodego diakona Stefana Wyszyńskiego na kapłana. Czy, pomimo tego, że był bardzo zdolnym człowiekiem, bardzo pracowitym, bardzo usystematyzowanym, czy w innych płaszczyznach by rzeczywiście był takim wartościowym człowiekiem i dla Kościoła, i dla ojczyzny. Kiedy później został biskupem, a tym bardziej prymasem, arcybiskupem, metropolitą gnieźnieńsko-warszawskim, to wiemy, że posługując prawie 33 lata, pełniąc te funkcje, bardzo dużo dobrego zrobił nie tylko dla Kościoła, ale dla naszej ojczyzny, myślę, że dla Europy i dla świata. A słynne jego powiedzenie, że kocham ojczyznę więcej niż własne serce, wszystko, co czynił dla Kościoła, czynił dla niej. To jest taką kwintesencją tego wszystkiego, że nie tylko jakby powołany był dla Kościoła, Kościoła Chrystusowego, był kapłanem Chrystusowym, ale również dbał o naszą ojczyznę, dbał o inne sprawy. I to trzeba było też zaznaczyć, że Kościół zawsze od wieków w Polsce, ale przecież cały Kościół powszechny, nie tylko spełniał funkcje religijne, ale także kulturotwórcze. I w XXI wieku, w trzeciej jego dekadzie, nie musimy o tym zapominać.
A jakie przesłanie z nauczania kardynała Wyszyńskiego uznaje ksiądz za najważniejsze?
Kochać Pana Boga, kochając ludzi. Ten przytoczony przed chwilą dekalog, później rozwinięty, skierowany w 67 roku bardziej do młodzieży. Znamy to szczególnie w szkołach imię kardynała Stefana Wyszyńskiego pod tytułem ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Trochę znany właśnie w kręgach szkolnych, w tych szkołach, ale mam takie wrażenie, że nie wszędzie. Tutaj rozpoczyna się ta krucjata od pierwszego zdania: szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata, twoją siostrę. To myślę, że ta pierwsza zasada, która później zostanie rozwinięta w kolejnych, już oddaje piękną posługę, także błogosławioną posługę Stefana kardynała Wyszyńskiego. W Zuzeli mamy piękny obraz przy chrzcielnicy prymasowskiej, przy której mały Stefan był ochrzczony 3 sierpnia 1901 roku o godzinie 16, dlatego w okresie letnim mamy mszę świętą o godzinie 16 w niedzielę, tak żeby Panu Bogu ciągle dziękować za ten dar tych narodzin, nie tylko fizycznych, ale również i narodzin duchowych poprzez przyjęcie sakramentu chrztu. Nad tą chrzcielnicą neobarokową z połowy XIX wieku wisi piękny obraz, który jest takim odtworzeniem zdjęcia zrobionego księdzu prymasowi we wrześniu 1978 roku podczas słynnej rewizyty biskupów polskich w Niemczech. Ale do tego pięknego obrazu jest dodany krzyż. Malarka, która malowała ten obraz, włożyła krzyż księdzu prymasowi, bo wiemy, że na łożu śmierci, jakby podsumowując swoje życie, ksiądz prymas miał powiedzieć: moje życie było jednym wielkim piątkiem, ale dzisiaj wiemy, że to było życie błogosławione, jakże bogate w łaski. I to jest chyba przesłanie, że my się nie uwolnimy od krzyża jako kapłani, bo przez krzyż dokonało się zbawienie świata, odkupienie człowieka, ale tak samo również i tym krzyżem wszyscy jesteśmy naznaczeni jako ludzie świeccy, mocą Chrztu Świętego, ale również myślę, że każdy człowiek. Teraz umiejętność odczytania tego krzyża, zgodzenie się z wolą Bożą, tak jak to było w osobie księdza prymasa, to później wyda ogromne, ogromne owoce. Czyż ten skorowany kandydat do kapłaństwa, diakon Stefan Wyszyński w 1924 roku, który miał między innymi obrazki z wizerunkiem świętego Jana Chrzciciela, mógł przypuszczać, że za 20 kilka lat będzie posługiwał w archikatedrze warszawskiej jako arcybiskup metropolita w archikatedrze pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Więc niezbadane są wyroki Boże i tutaj właśnie poprzez zaproszenie kapłanów pod przewodnictwem naszego pasterza również będzie zaproszony ksiądz biskup Rafał Markowski, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Chciałem nawiązać właśnie do Warszawy. Ksiądz biskup był klerykiem seminarium warszawskiego za czasów księdza prymasa tysiąclecia. Chcę jakby to połączyć. Tak oto chcę właśnie ukazać, jakie to było wszystko wartościowe i w tym działaniu opatrzności Bożej, jakże to pięknie zostało zrealizowane.
Proszę księdza, na pewno warto wspomnieć o tym, jakie cuda miały miejsce za wstawiennictwem prymasa Wyszyńskiego.
Takim najbardziej znanym, który został wykorzystany do procesu beatyfikacyjnego, to jest uzdrowienie z choroby nowotworowej siostry Nulli ze Zgromadzenia Uczennic Krzyża. W ubiegłym roku w naszym sanktuarium z racji tych uroczystości majowych, wspomnienia liturgicznego błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, gościliśmy siostrę Nullę i dała piękne świadectwo ukazujące, że rzeczywiście Pan Bóg również dzisiaj przez swoje wierne sługi, tak jak również przez przyczynę Stefana Wyszyńskiego, dokonuje również takich namacalnych cudów.
Czy nauczanie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego jest wciąż aktualne? Które z nich może być wskazówką dla współczesnego pokolenia?
Jak najbardziej, tak już wielokrotnie to podkreślałem, że ksiądz prymas jest jak najbardziej aktualny na współczesne czasy. Oczywiście na pewno jako mądry człowiek by te metody duszpasterskie trochę by zmieniał, po prostu akomodując je do współczesnych czasów. I na pewno by te różne jakieś tam, powiedzmy, metody by stosował, żeby ten świat dalej był Bożym światem, tak jak to często podkreślę w swoich przemówieniach, w swoim pasterskim nauczaniu. Tu można byłoby trochę przytoczyć księdza prymasa jeszcze jako kleryka, bo on również jako kleryk udzielał się pisarską. Takim najpiękniejszym efektem tego wszystkiego to w tej chwili są wydawane zapiski w formie promemoria. Wszystkie lata księdza prymasa zostaną opracowane i wydane. Już kilkanaście tomów zostało wydanych. Będzie 27. Dziękujemy wszystkim właśnie autorom, którzy opracowywali te zapiski, które pokazują tamte czasy prymasostwa księdza prymasa. Ale skąd się, można powiedzieć, wzięło się to, że ksiądz prymas pomimo wielu obowiązków każdego dnia, a miał czas na takie krótkie zapisywanie, z kim się spotykał, w jakich miejscowościach, jakie sprawy były omawiane w jego obecności, jakie podejmował decyzje. Pamiętając o tym, że ksiądz prymas podczas swojego prymasostwa miał specjalne uprawnienia od Stolicy Apostolskiej. Nie tylko był prymasem Polski, ale i nuncjuszem i wiele, wiele innych sprawował funkcji w imieniu Ojca Świętego. Żebyśmy o tym nie zapominali, były takie czasy komunistyczne. Ale chciałbym wrócić do jego czasów kleryckich. To może tutaj też trochę tak odda to wszystko, o czym tak mówimy, czy na współczesne czasy to nauczanie i postępowanie księdza prymasa jest potrzebne. współredagował kwartalnik Przećwit w Seminarium Włocławskim. W trzecim numerze, wydanym w lecie 1921 roku, napisał: równocześnie szerzeniem się zła w naszym kraju wzrasta dziwna niechęć, a nawet nienawiść do duchowieństwa katolickiego. Aby przekonać się o tym, wystarczy być na jakimś zebraniu publicznym lub przejechać się tylko koleją. Wszędzie suknia duchowna narażona jest na drwiny, wyśmiewanie, jeśli niejawne, to skryte. To jest 1921 rok. Podejrzewam, że to jest po prostu efekt tych wszystkich rewolucji, które przeszły po pierwszej wojnie światowej. I mamy 21 rok, czyli rok po wojnie polsko-bolszewickiej. I tutaj jakby się te ruchy takie, niestety bolszewickie, nam się też udzieliły na naszych ziemiach. Dopiero później, jak to zostało jakoś to troszeczkę pięknie wyprostowane. Także w sumie nie dziwmy się, że od czasu do czasu jakieś takie ruchy antykatolickie, antyklerykalne się zbudzają. I ksiądz prezes jako baczny obserwator to opisywał i szukał różnych rozwiązań.
W współczesnym świecie warto szukać wzorców u kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Jak najbardziej tego. Skoro za życia, szczególnie jako prymas Polski, tyle dobrego uczynił dla naszego Kościoła w Polsce, ale również Kościoła powszechnego. Nie zapominajmy o tym, dlatego teraz modlimy się w naszym sanktuarium, na różnych miejscach, między innymi 3 sierpnia będzie poprzedzony naszym czuwaniem na Jasnej Górze, prowadzeniem apelu jasnogórskiego, żeby prosić już o kanonizację, bo wiemy, że patrykacja to jest świętość uznana przez Kościół, ale dla danego Kościoła lokalnego. A wszystko róbmy, również jako nasza diecezja łomżyńska, żeby jak najszybciej był uznany kolejny cud, który właśnie doprowadzi nas do kanonizacji. A wiemy, że kanonizacja to również uznanie świętości jakby w całym Kościele powszechnym. Wówczas też znajomość księdza prymasa będzie znana w całym Kościele, na całym świecie. I wracając do tego pośrednictwa, wstawiennictwa, skoro ksiądz prymas tyle uczynił za życia, to tym bardziej chyba jako święty orędownik jest nas w stanie wspomóc. W najbliższy czwartek będziemy się modlić w Zuzeli o świętość kapłanów diecezji łomżyńskiej, bo mamy różne trudności i potrzebujemy tej modlitwy i o tę modlitwę prosimy również osoby świeckie, bo to jest nasza siła, modlitwa. Natomiast również będziemy prosić bardzo gorąco o nowe, święte, piękne powołania do naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Stąd też będzie obecność naszych kleryków naszego seminarium.
I właśnie tak zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę.
Bardzo dziękuję również i serdecznie zapraszam, kto jeszcze nie był w naszym sanktuarium, pierwszym sanktuarium w Polsce, które jest dedykowane błogosławionemu Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, o zajrzenie, o wspólną modlitwę. Szczególnie to, że teraz już dokładnie wiemy, gdzie się urodził. W ubiegłym roku ksiądz biskup Janusz poświęcił figurę Matki Bożej Różańcowej w miejscu, dokładnym miejscu urodzenia Stefana Wyszyńskiego, gdzie stała organistówka na początku XX wieku. I dlaczego Matka Boża Różańcowa? Bo chcemy przypomnieć sobie i wszystkim przybywającym pielgrzymom, że Państwo Wyszyńscy kończyli każdy dzień wspólnym pacierzem i modlitwą różańcową. Może tutaj niech to będzie taka puenta, pani redaktor, na koniec, że nie byłoby wielkiego świętego kapłana w osobie błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, gdyby nie było atmosfery religijnej w domu rodzinnym i tej właśnie modlitwy. Tej modlitwy na klęczkach nauczył się przy ołtarzyku domowym właśnie modlić się razem z kochanymi rodzicami, Stanisławem Julianą i z kochanym młodszym rodzeństwem. I wówczas w takiej atmosferze wyrastają wielcy ludzie, którzy później są ludźmi, którzy tyle dają dobrego, nie tylko dla Kościoła, ale i dla ojczyzny, i dla całego świata. Bardzo dziękuję za zaproszenie i serdecznie wszystkich zapraszam. I przypominając, że też proszę o łączność taką duchową, najbliższy czwartek z nami, kapłanami, rozpocznie się to nasze pielgrzymowanie o godzinie 11:00, zakończy się o 12:30 Eucharystią pod przewodnictwem naszego biskupa Janusza Stępnowskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Zapłać. Nasz gość dnia.